Mówi Paryż RFI. Przed chwilą minęła godzina 18. Witam Państwa serdecznie. Mamy czwartek, 24 już dzień sierpnia. Witam z deszczowego i jesiennego już Paryża. W imieniu redakcji polskiej RFI zapraszam do wysłuchania głównego wydania naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Wiktorem Łastikiem, usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Agnieszki Kumor, następnie wiadomości europejskie, a w części magazynowej Stefan Rygier przedstawi kronikę multimedia, Wojciech Sik Kora zaprasza na magazyn kulturalny, a Piotr Błoński prowadzi nas na salony i wystawy naturalnie. Naszą audycję zakończymy muzyką ze świata. A teraz najważniejsze informacje. Syria zakomunikowała właśnie, że przerywa dostawy prądu do Libanu. Drugi Libańczyk podejrzany o udział w przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Niemczech zgłosił się na policję. Premier Iraku Nouri al-Maliki zabronił pokazywania w telewizji krwawych obrazów z zamachów. Przechodzimy do pełnego wydania wiadomości. Syria nie godzi się na obecność żołnierzy ONZ-owskich w pobliżu swej granicy. Damaszek zagroził, że potraktuje takie działanie jako akt wrogi i zamknie granicę z Libanem. W odpowiedzi Izrael zakomunikował, że nie zdejmie blokady lotniczej i morskiej, dopóki wojsko libańskie nie uszczelni granicy z Syrią w sposób wystarczający, by powstrzymać napływ broni dla Hezbollahu. Rząd libański stanie na wysokości zadania, stwierdził przedstawiciel władz. Robimy wszystko, co możliwe, by kontrolować nasze granice i powstrzymać wszystkie nielegalne operacje. Tak czyni każde suwerenne państwo, powiedział Tarek Mitri. A premier Fuad Siniora w wystąpieniu dla francuskiej telewizji TV5 dodał, że celem wszystkich działań jego rządu jest utrzymanie suwerenności, niepodległości i stabilności Libanu. Z kolei inny urzędnik rządowy powiedział agencji Reutersa, że władze Libanu zwróciły się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z dyskretną prośbą o pomoc techniczną, umożliwiającą skuteczniejszą kontrolę granicy z Syrią bez konieczności rozlokowania tam międzynarodowych sił pokojowych. Powiedzmy jeszcze, że Syria zakomunikowała właśnie, że przerywa dostawy prądu do Libanu. Od miesiąca dwie elektrownie syryjskie pracowały na potrzeby Libanu, uzupełniając w ten sposób braki wywołane uszkodzeniem w czasie bombardowań elektrowni libańskich. Damaszek uzasadnia swą decyzję stanem sieci przesyłowych.
Wydaje się, że Iran postanowił stawić czoła perspektywie sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa po swojej odmowie zaprzestania procesów wzbogacania uranu. Odmowa ta wywołała reakcję kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która oznajmiła, że nie można być z tego zadowolonym i musi to zostać zmienione, i również, że Niemcy będą się starały wpłynąć na decyzję rządu irańskiego. Iran liczy przede wszystkim na sprzeciw Rosji i Chin, które mają wiele znaczących powiązań ekonomicznych z Islamską Republiką. W środę Pekin i Moskwa nalegały na kontynuację rozmów z Teheranem. Narodowa Rada Irańskiego Ruchu Oporu doniosła, że odkryła tajną bazę, w której testowane są najnowsze wirówki P2, służące do oczyszczania i wzbogacania rudy uranu.
Premier Izraela Ehud Olmert, przebywający dzisiaj na północy kraju, w miejscach, gdzie spadały rakiety Hezbollahu, przyrzekł temu regionowi pomoc w wysokości kilku miliardów szekli. Restauracja zniszczonych przez Hezbollah domos stanowi priorytet narodowy, mówił Olmert. Rząd utworzył międzyministerialną komisję, która organizować będzie akcję odbudowy. Także osoby poszkodowane przez Hezbollah dostaną pomoc, obiecywał premier, oświadczając jednocześnie, że jego zastępca Szymon Peres został koordynatorem do spraw donacji z zagranicy. Chodzi zwłaszcza o dary od rozmaitych organizacji żydowskich. Podczas 34 dni wymiany ognia na teren Izraela spadło 4000 rakiet. Wysokość szkód szacuje się na ponad miliard dolarów. Drugi Libańczyk, podejrzany o udział w przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Niemczech, zgłosił się na policję. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
5 dni po aresztowaniu w Niemczech pierwszego z podejrzanych na policję w mieście Tripoli w Libanie zgłosił się Dżihad Hamad, 20 lat, twierdząc, że jest drugim z poszukiwanych. Policja niemiecka podejrzewa, że brał udział w próbie podwójnego zamachu w pociągach niemieckich 31 lipca. Błąd techniczny uniemożliwił odpalenie ładunku wybuchowego. W Koblencji i Dortmundzie odnalezione zostały walizki z bombami. Niemiecka prokuratura stara się o ekstradycję podejrzanego kanałami dyplomatycznymi, gdyż Niemcy nie podpisały z Libanem porozumienia o ekstradycji. Domniemany wspólnik Hamada, 21-letni Youssef Mohamed E. H., również Libańczyk, aresztowany został w ubiegłą sobotę w mieście Kiel w północnych Niemczech. Przewieziony do więzienia Moabit w Berlinie odmawia zeznań. Obaj mężczyźni podejrzewani są o przynależność do organizacji terrorystycznej, próbę zabójstwa i próbę dokonania wybuchu. Śledztwo powinno wykazać, czy dysponowali siatką organizacyjną i wsparciem, czy też działali w pojedynkę. Jak pisze Süddeutsche Zeitung, domniemani autorzy próby terrorystycznej opuścili Niemcy, udając się do Istambułu kilka godzin po nieudanym zamachu. Dziennik nie tłumaczy, dlaczego Youssef Mohamed E. H. powrócił następnie do Niemiec.
Słuchacie Państwo Paryża RFI, kontynuujemy dziennik. W Bagdadzie po kilku tygodniach względnego spokoju doszło dzisiaj do eksplozji 3 samochodów pułapek. W zamachu zginęły 4 osoby. Jednakże brytyjski generał Robert Fry, zastępca komendanta Międzynarodowych Sił w Iraku, podkreśla, że liczba zamachów w Bagdadzie zmniejszyła się 4-krotnie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Od czerwca władze irackie prowadzą energiczną kampanię pod hasłem "Do przodu raz". Równocześnie 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich i irackich razem, zawsze razem, sprawdza dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu w niebezpiecznych dzielnicach. W wyniku tej akcji nie tylko spadła ilość aktów terroru, ale też zwykłych przestępstw. W dzielnicy Dura, uznawanej za najbardziej niebezpieczną, w sierpniu zanotowano spadek przestępczości o 80%. Następnym etapem planu bezpieczeństwa jest rozpoczęcie dialogu między szyitami i sunnitami. Akcja przynosi nadspodziewanie dobre rezultaty, ale w dalszym ciągu pochłania ofiary. W czwartek rano wybuch bomby domowej roboty zabił kolejnego amerykańskiego żołnierza. W sumie od marca 2003 roku w Iraku zginęło 2616 żołnierzy amerykańskich. Dodajmy, że premier Iraku Nouri al-Maliki zabronił pokazywania w telewizji krwawych obrazów z zamachów, które wstrząsają krajem. Obrazy te, czytamy w uzasadnieniu, wzmagają poczucie horroru i przemocy. Władze wezwały też dziennikarzy prasowych do umiaru i zwracania uwagi, aby nie podsycać waśni międzyreligijnych i klanowych. Nie chcemy interweniować w waszą pracę, lecz musicie zrozumieć, że my odbudowujemy ten kraj przy pomocy kałasznikowów, a wy za pomocą waszych piór. Bezpośrednią przyczyną rządowej reakcji był artykuł ostro krytykujący rewizję w meczecie. Tymczasem tenże meczet był prawdziwym składem broni. Żołnierze znaleźli w nim nawet pociski rakietowe. Nieoczekiwanym krachem zakończyły się negocjacje między konserwatystami i socjaldemokratami w sprawie utworzenia nowego rządu w Pradze. Przed mikrofonem nasz korespondent Marek Pędziwol.
Ta wiadomość spadła jak grom z politycznego nieba, które wczoraj zaczęło się rozpogadzać po rozmowach obu premierów w cztery oczy. Do poniedziałku zakończą się negocjacje na temat programu, zapewniał wciąż jeszcze urzędujący jako szef rządu socjaldemokrata Jiří Paroubek. Porozumienie jest możliwe, potwierdzał konserwatysta Mirek Topolanek, który już trzeci miesiąc bezskutecznie próbuje poskładać swój gabinet. Dziś już wie, jak bardzo się mylił. Paroubek jeszcze wczoraj mówił, że tolerując mniejszościowy gabinet konserwatystów, socjaldemokraci stracą przecież część swoich wyborców, ale robią to dla dobra państwa. Dziś jednak wszystko odwołał. Jak powiedział, z powodu niekonstruktywnego podejścia ODS, czyli partii Topolanka, socjaldemokracja kończy negocjacje z konserwatystami i teraz będzie rozmawiać z chadekami. W ten sposób skończył się sen o potędze Mirka Topolanka. Prawdopodobnie przejdzie on do historii Czech jako pierwszy premier, który nie poprowadził żadnego gabinetu poza gabinetem cieni. A pomyśleć, że jeszcze dziś rano wszystko wyglądało tak pięknie. Aby dojść do władzy, Topolanek zrezygnował prawie z wszystkiego. Był gotów stworzyć gabinet mniejszościowy z udziałem tak zwanych niezależnych fachowców, co by oznaczało realizację jednego z najważniejszych żądań Paroubka. W ministerstwach mieli pozostać wiceministrowie nominowani przez socjaldemokrację. Konserwatyści byli gotowi poświęcić też swój sztandarowy postulat, czyli podatek liniowy. Socjaldemokraci zgodzili się bowiem tylko na pewną redukcję progresji podatku dochodowego. W końcu Topolanek przystał też na referendum, gdyby Amerykanie zechcieli zbudować swoją tarczę antyrakietową w Czechach. Teraz kolejna Paroubka. Wciąż jeszcze urzędujący premier, który przez cały czas od wyborów miał i tak ogromny wpływ na wydarzenia, ma teraz zrobić to, co się nie powiodło szefowi konserwatystów. Jak chce tego dokonać, na razie nie zdradził. Pochowana dziś oficjalnie prawicowo-zielona koalicja miała w czeskim Sejmie 100 z 200 mandatów. O jeden za mało by rządzić. O jeden głos za mało ma też lewica, socjaldemokraci z komunistami. Ale Paroubek chce teraz robić rząd z chadekami, a taki układ daje mu zaledwie 87 mandatów. Gdyby dołączyli zieloni, byłyby 93 głosy. Wciąż za mało. Trudno zaś wyobrazić sobie, by którąś z tych koalicji wsparli konserwatyści. Z pomocą mogliby pospieszyć komuniści. Sęk jednak w tym, że tak chadecy, jak i zieloni od początku odżegnywali się od udziału w gabinecie, który byłby skazany na wsparcie czerwonych. Choć więc od wyborów minął już prawie kwartał, wydaje się, że do zakończenia czeskiego kryminału wyborczego wciąż jeszcze daleko. Z Czech dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii przekroczyła 60 milionów, ogłosiły brytyjskie władze. Spowodowane jest to przede wszystkim napływem 400 tysięcy emigrantów z Europy Środkowej, głównie Polaków, z których większość znalazła pracę. Od kiedy w 2004 roku Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy dla nowych krajów członkowskich. Według raportu brytyjskiej federacji Trade Union Congress, zrzeszającej wiele związków zawodowych, brytyjscy pracownicy są bardziej zagrożeni procesem globalizacji niż ich kontynentalni odpowiednicy. Trade Union Congress za główne problemy uważa import przewyższający eksport, napływ zagranicznych pracowników i również fakt, że brytyjskie spółki zmniejszają do minimum koszty związane z kształceniem zawodowym pracowników, przez co będą szukały pracowników poza terenem Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że stopień bezrobocia na Wyspach Brytyjskich jest najwyższy od 6 lat, osiągnąwszy w kwietniu tego roku poziom 5,5%, co oznacza wzrost o 0,7 punktu w porównaniu z zeszłym rokiem.
Słuchacie Państwo Paryż RFI, kontynuujemy dziennik. Większość mieszkańców Indonezji nie chce wprowadzenia szariatu, ani obowiązku noszenia chust islamskich przez kobiety, ani tym bardziej kamienowania niewiernych żon. Aż 70% Indonezyjczyków pragnie zachowania obecnego systemu dopuszczającego swobody religijne. Indonezja liczy 220 milionów mieszkańców i jest najliczniejszym muzułmańskim krajem świata. 85% z nich wyznaje islam, pozostali to chrześcijanie i buddyści. Dodajmy jednak, że aż 80% indagowanych opowiada się za wzmocnieniem kar za nadużywanie alkoholu, prostytucję oraz hazard. Tylko 3% chciałoby jednak wprowadzenia w ich kraju demokracji typu zachodniego.
Niemcy prawdopodobnie zmniejszą swój deficyt publiczny poniżej 3% produktu krajowego brutto. Europejski Pakt Stabilizacyjny zakłada, że deficyt nie może przekraczać 3%. W pierwszym semestrze tego roku niemiecki deficyt publiczny spadł do poziomu 2,5%. Po raz pierwszy od 2002 roku Niemcy nie przekroczą naznaczonego limitu.
To był dziennik, a przed nami przegląd prasy i Agnieszka Kumor.
To oczywiste, przyszedł czas, by rozlokować wreszcie wojska w Libanie, pisze w swym wstępniaku katolicki La Croix. Jego autor François Ehrenwein wskazuje, że wszyscy są tym zainteresowani. Mieszkańcy Libanu, którzy chcą wierzyć w koniec swoich cierpień, ale także Izrael, który zakończywszy operację wojskową bez spodziewanego sukcesu, chce dać mieszkańcom swej północnej części nadzieję na spokojniejsze życie. Jak na razie najgorsze jest to, że od początku wspólnota międzynarodowa grzeszyła przez zaniechanie. Zanim uzyskany został rozejm, minęły 34 dni walk, które przyniosły żniwo ponad 1000 ofiar. Kiedy wreszcie potęgi światowe porozumiały się co do rezolucji, należało oczekiwać, że wysłanie sił rozjemczych będzie kwestią godzin, że za słowami pójdą czyny. To prawda, analizuje François Ehrenwein z La Croix. Z punktu widzenia wojskowego sprawa jest niezwykle złożona. Potrzeba jasnego mandatu, który określi reguły zaangażowania takich sił i ich działanie. Tylko wtedy siły rozjemcze okażą się skuteczne. Teraz trzeba określić, jakie są możliwości każdego z deklarujących pomoc. O tym zadecyduje jutrzejsze zebranie szefów dyplomacji Unii Europejskiej, na które przybędzie sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Pod koniec tygodnia będzie już więc wiadomo, kto i co może oferować. Jednakże, nawet jeśli wziąć pod uwagę najbardziej optymistyczne scenariusze, zaangażowania Europejczyków nie wystarczy. Problem w tym, że pokój to proces polityczny, a wspólnota międzynarodowa od lat ma dogłębne zaniedbania wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zmuszone wysłać dziś oddziały, by powstrzymać wojnę, kraje europejskie będą musiały przemyśleć poważnie swoje wczorajsze lenistwo, kiedy nie uczyniły wystarczająco wiele dla ułatwienia procesu pokojowego. Wprowadzenie pokoju w Libanie zakrawa dziś na istny paradoks. Po wahaniach przyszedł czas działania i to szybkiego działania, ale pamiętać jeszcze należy, że pośpiech to zły doradca. Czytamy we wstępniaku w La Croix pióra François Ehrenweina. Lewicowy Libération również porusza temat konfliktu bliskowschodniego, tym razem z pozycji Izraela. Niezadowolenie postępuje w szeregach armii i klasy politycznej, donosi gazeta głosami swoich korespondentów w Izraelu. Braki w logistyce, opóźnienia, sprzeczne rozkazy, brak rozeznania w sytuacji i w terenie – oto przyczyny rosnącej złości rezerwistów zmobilizowanych na wojnę z Hezbollahem. Wysłannik Libération w Jerozolimie, Didier François, rozmawiał z 21-letnim żołnierzem jednostki specjalnej pod nazwą Sarayet Sanranim. Pełniona służba zobowiązuje go do zachowania anonimowości. Pomimo młodego wieku jest rezerwistą, ale zawsze gotowym do pójścia do akcji. Oddział komandosów przechodzi do rezerwy w takim składzie, w jakim był używany w akcji i w takim samym składzie jest w razie potrzeby mobilizowany. Akcje, w których rozmówca Didiera François brał ostatnio udział, ograniczały się do Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Operacje w odkrytym terenie w południowym Libanie były nowością, ale nie zaskoczyły ani jego, ani kolegów. Wszyscy natomiast byli zaskoczeni oddanym im do dyspozycji wyposażeniem, śmiesznie niewystarczającym wobec stawianych im celów, jak stare hełmy, nieużywane już kamizelki kuloodporne, brak worków do transportu. Praktycznie oddział tego żołnierza i on sam wyposażył się dzięki pieniądzom przysłanym przez diasporę żydowską z zagranicy. Do akcji komandosi izraelscy idą zazwyczaj wyposażeni w komputerowe rozpoznanie terenu. W południowym Libanie mieli zdjęcia lotnicze sprzed 6 lat. Operacje były źle przygotowane, rozkazy zmieniały się co chwila. Kiedy ostatniego dnia wojny oddział wracał do Izraela w 10-godzinnym marszu, wszyscy mieli wrażenie, że wojnę można było wygrać, gdyby została lepiej przygotowana. Frustracja i złość, tak można dziś określić uczucia, które targają tymi ludźmi. Ta wojna była jednym wielkim chaosem, twierdzi Lior Dinmitz, który po powrocie z frontu przyłączył się do obecnej frondy. Każdego dnia Dinmitz pikietuje pod oknami premiera Olmerta, domagając się jego dymisji. Nasze kierownictwo zupełnie nie wzięło pod uwagę ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić. Ministrowie, generałowie mieli odmienne od naszych priorytety, twierdzi zdemobilizowany żołnierz. W swej analizie wysłannik specjalny gazety Didier François pisze. Sondaż opublikowany w Izraelu w ubiegły wtorek wskazuje, że 34% ankietowanych domaga się dymisji premiera Ehuda Olmerta. 31% jest temu przeciwnych. 35% nie ma własnego zdania na ten temat. Ale aż 59% chce powołania komisji specjalnej, która określi, jakie błędy zostały popełnione i kto je popełnił w operacji wojskowej w Libanie. Straszny miecz Damoklesa zawisł nad głowami Olmerta, Pereca i szefa sztabu generała Haluca. Prawa wojny rozgrzeszają jedynie zwycięzców. Kończy swe obszerne dossier Libération. Na koniec coś z show biznesu. Tom Cruise przeżywa kolejny rozwód. Tym razem to nie kobieta puściła go kantem, a rodzime studio Paramount. Donosi o tym dodatek kulturalny do Le Figaro. Po 14 latach lukratywnego kontraktu słynne studio nie mogło już ścierpieć otwartych deklaracji bohatera Mission Impossible 1, 2 and 3 na temat kościoła scjentologicznego, którego jest jednym z najmajętniejszych adeptów i jego wariackich wyskoków w różnych audycjach telewizyjnych. Wybryki pana Cruise'a stały się nie do zniesienia i zaważyły na naszych wpływach, powiedział krótko prasie Sumner Redstone, 80-letni szef grupy Viacom, właściciela Paramount. Studio nie odnowi kontraktu amerykańskiej gwieździe. Skądinąd wiadomo, że kontrakt ten zawierał warunki, których studio nie było już w stanie dalej spełniać. Należy dodać, że oświadczenie Paramount, dystansujące się wobec kościoła scjentologicznego, mającego poparcie w całym niemal Hollywoodzie, jest dowodem wielkiej odwagi i niezależności.
To był przegląd prasy przygotowany przez Agnieszkę Kumor, a przed nami wiadomości europejskie i Wiktor Łastik.
W Irlandii doszło do skandalu po tym, jak władze lokalne hrabstwa Limerick odmówiły dwójce rodziców sprzedaży biletów miesięcznych na autobus szkolny tylko dlatego, że ich dzieci są wyznania katolickiego. Co dziwne, wydarzenie to miało miejsce nie w Irlandii Północnej, gdzie konflikty pomiędzy katolikami i protestantami są na porządku dziennym, lecz w Republice Irlandii, gdzie katolicy są większością. Rodzice dzieci, państwo Gleeson, próbowali interweniować u lokalnych władz, ale ich protest nie spotkał się ze zrozumieniem urzędników. W uzasadnieniu decyzji usłyszeli, że jest to jedyna protestancka szkoła w okolicy i władze lokalne nie widzą nic złego w tym, że wszystkie miejsca w autobusie są zarezerwowane dla protestantów. Rodzice postanowili pozwać władze hrabstwa Limerick do sądu. Jeżeli nie dojdzie do ugody pomiędzy stronami, sprawa może nabrać wielkiego rozmachu. Na Białorusi w zagadkowych okolicznościach zginął wicekonsul Litwy w Grodnie Witautas Paciunas. Dyplomata wypadł z okna na 8 piętrze hotelu Inturist w Brześciu. Litewskie władze wysłały ekipę śledczą, mającą wyjaśnić okoliczności śmierci dyplomaty. Jest to już drugi przypadek w tym roku, kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie zachodni dyplomata. W marcu tego roku wicekonsul polski Ryszard Badoń-Ler został znaleziony ranny w jego mieszkaniu. Został przewieziony do Białegostoku i tam był operowany. Po 2 tygodniach, nie odzyskawszy przytomności, polski dyplomata zmarł. Według informacji polskiego konsula w Grodnie, Janusza Dąbrowskiego, śledztwo w tej sprawie jest w toku, ale prawdopodobnie sprawa ta zostanie umorzona przez białoruską prokuraturę, traktującą całą sprawę jako nieszczęśliwy wypadek. Jutro w Brukseli, w obecności sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana, odbędzie się spotkanie 25 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w celu wysłania europejskich sił pokojowych do Libanu. Francja prawdopodobnie zwiększy udział swoich żołnierzy w misji pokojowej. Dziś wieczorem o godzinie 20 na antenie francuskiej telewizji ma wystąpić prezydent Francji Jacques Chirac, żeby ogłosić decyzję w sprawie wysłania francuskich sił pokojowych. Wcześniej prezydent spotka się z premierem Francji Dominikiem de Villepin i ministrami zajmujących się sytuacją w Libanie. Francja już wysłała w trybie nagłym 200 żołnierzy, zwiększając swój kontyngent w ramach wojsk UNIFIL-u do 400 żołnierzy. Włochy zadeklarowały chęć wysłania do Libanu kilku tysięcy żołnierzy i zaproponowały, że obejmą dowództwo nad siłami UNIFIL-u. Kraje skandynawskie wolałyby ograniczyć się tylko do wysłania okrętów. Polska natomiast rozważa wysłanie do Libanu kilkuset żołnierzy, powiedział agencji France Presse wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Prezydent Lech Kaczyński powiedział w połowie sierpnia, że decyzja o wysłaniu polskich sił zapadnie dopiero po jego wizycie w Izraelu, przewidywanej na wrzesień. Finlandia postanowiła zwiększyć kontrole graniczne w związku z odbywającym się w Helsinkach szczytem przywódców europejskich i azjatyckich. Władze Finlandii, sprawującej obecnie prezydenturę Unii Europejskiej, obawiają się zagrożenia terrorystycznego, ponieważ w przypadku takich szczytów zbiera się wielu antyglobalistów, a terrorystom będzie łatwo przeniknąć do tłumu. Spotkania europejsko-azjatyckie odbywają się od 1996 roku. Delegacja azjatycka składa się z 12 krajów, m.in. z Chin, Japonii i Korei Południowej.
Tu Paryż, Radio France International. Dzisiaj Tino Rossi zaprasza nas na jedną z najpiękniejszych wysp świata, na Korsykę. O Corse, île d'amour, Korsyko, wyspo miłości, śpiewa Tino Rossi.
Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis. Appartient toujours, toujours. Oh.
on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour on se bat sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Tes prairies et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs pourtant au fond de mon cœur. Je t'appartiens toujours, toujours.
No Boże, jakąż oni mieli dykcję, śpiewacy dawnych lat. A teraz my przetestujemy dykcję Stefana Rigera. Multimedia.
Obawiam się, że zostałem ciężkim nałogowcem. Moim codziennym narkotykiem stało się France Culture. Z francuską publiczną rozgłośnią, uchodzącą za elitarną, co jest wyzwiskiem tylko w ustach głupców, spędzam ostatnio po dobrych kilka godzin dziennie i nigdy nie jest to czas stracony. Właściwie, gdyby inne bezsensowne obowiązki nas nie odrywały, można by się nie odłączać przez całą okrągłą dobę. Znam gorsze nałogi, tym bardziej, że w odróżnieniu od innych, które ogłupiają, ten akurat narkotyk czyni nas mądrzejszymi. Tego lata France Culture jeszcze się prześcignęło. Nie wiem, czy jest to pożegnalny fajerwerk odchodzącej jego dyrektorki, Laura Adler. W każdym razie mam nadzieję, że nowy szef rozgłośni, David Kessler, nie zabawi się od września w obniżanie poprzeczki. Sierpień był na falach radia festiwalem inteligencji. Każdego tygodnia przed południa wypełniały serie tematyczne najwyższej próby. W tej chwili dobiega końca pasjonujący cykl programów poświęconych Stanom Zjednoczonym, ich stymulującym paradoksom, ich zadziwiającej witalności i równie zdumiewającej inwazji ciemnoty w polityce, religii, kulturze i sztuce. Wszystko zaś z dala od rutynowego manicheizmu, z jakim we Francji zwykło się podchodzić do tematu. Wcześniej France Culture poddała podobnej wiwisekcji Amerykę Łacińską, by następnie wziąć pod lupę dwie spośród kluczowych postaci na francuskim firmamencie intelektualnym XX wieku, François Mauriaca i nade wszystko Albert Camusa. Prawie 18 godzin poświęconych w sierpniu autorowi Dżumy to prawdziwe radiowe arcydzieło. Architekt tego przedsięwzięcia, młody filozof Raphaël Antoven, naskicował z maestrią portret największego być może Francuza minionego stulecia, w mym przynajmniej subiektywnym odczuciu, mieszając fragmenty tekstów, dziesiątki archiwalnych dokumentów z wypowiedziami samego pisarza, uczone analizy filozofów i zeznania świadków, czyli ludzi, którzy przyjaźnili się z Camusem i którzy, jak na przykład wielki aktor Michel Bouquet, powtarzają w kółko podobny refren, że nigdy zapewne w życiu nie zetknęli się z człowiekiem równie autentycznym i uczciwym, z kimś, dla kogo kwestia prawdy, co nie ma nic wspólnego z dogmatyzmem, nie chodzi bowiem o prawdy absolutne, lecz o nie mający nigdy końca proces dochodzenia do prawdy, jest swego rodzaju drugą naturą, podstawowym atrybutem życia. Głos nie oszukuje, to najpewniejsze kryterium obok błysku w oczach. Wystarczy trzech zdań wyrażonych w formie szczególnej wibracji strun głosowych, by natychmiast pokochać Camusa. Jego bezradność wobec absurdu świata, jego receptę na przezwyciężenie absurdu, czyli tragizmu ludzkiej kondycji poprzez etykę buntu, narzędzie horyzontalnej transcendencji, wyrażającej oksymoronem jedyny możliwy sens w świecie pozbawionym odtąd pionu, czyli wertykalnego Boga i poprzez etykę ulotnego piękna i szczęścia, których absolutna kruchość jest ich nobilitacją, czyli czymś, co podbija cenę każdej przeżytej naprawdę chwili, nadając jej znamiona wieczności. W porażającym świetle południa, gdy słońce w zenicie nic nie pozostawia w cieniu, a Camus, podobnie jak Spinoza i Nietzsche, uciekający przed północną hipokryzją, wyraża to, co najlepsze w myśli południa, piękno, dobro lub szczęście mierzy się ich kruchością. Im bardziej są absurdalnie ulotne, tym bardziej są cenne, by nie rzec wieczne. Zapewne jedynie w ułamku sekundy przezwyciężamy absurd świata, lecz każdy z tych momentów zanurza nas w wieczności, czyli w świecie poza czasem. Zaiste nieocenione to chwile, które zawdzięczamy radiu, podobnie jak książce, lecz nigdy prawie telewizji. Odżywa nagle postać Camusa, w którym kochaliśmy się jako nastolatki i którego uczone mędrki starały się przez lata zdyskwalifikować jako filozofa dla klas maturalnych, czyli swego rodzaju prostaczka w świecie stratosferycznej myśli. Minął tymczasem wiek XX, stulecie lewitujących w stratosferze sukinsynów i jeśli coś po nim pozostanie, to zapewne tylko uczciwy do bólu syn południa, widzący wszystko w jaskrawym świetle słońca, ośmieszający wszystkich fanatyków, teologów czy ideologów, spekulujących miast doświadczać. Filozof, pisarz i człowiek nadający każdej przeżytej chwili znamie ulotnego absolutu. Mit Syzyfa, obcy, człowiek zbuntowany, upadek wytyczają szlak największych tajemniczeń, których istotę oddaje przekonanie o kruchości i tym większej bezcenności piękna i szczęścia oraz imperatyw moralny nakazujący, jak mówił Albert Camus, chronić ciała, nie idee.
To był obrazoburczy Stefan Rieger. A teraz Wojciech Sikora zaprasza nas na magazyn kulturalny.
W podparyskim Maison Lafitte ukazał się kolejny 156 numer zeszytów historycznych. Zanim jednak zajrzymy na stronę najnowszego zeszytu, chcielibyśmy przypomnieć fragment z ubiegłorocznego 153 numeru, a to w związku z niedawną aferą dotyczącą publikacji tygodnika Wprost na temat Zbigniewa Herberta. Pismo to napisało, że poeta był jakoby cennym informatorem PRL-owskiej służby bezpieczeństwa. Jak wiadomo, po wielu protestach redaktor naczelny przeprosił publicznie wdowę po poecie Katarzynę Herbert i wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni tekstem. Jednak niesmak po całej tej sprawie pozostał. Tym bardziej, że historia kontaktów Herberta z policją była już przed rokiem szczegółowo opisana właśnie w 153 zeszycie historycznym, wartym dzisiaj przypomnienia. Zeszyt ten otwiera wprowadzenie Katarzyny Herbert do opracowania poświęconego Zbigniewowi Herbertowi. Rzecz traktuje o jednej z kilku prób uwikłania, czy też, jak pisze żona poety, wykorzystania pisarza przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Kryptonim BEM, sprawa operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta 1967-1970. Tak brzmi pełny tytuł tego fascynującego materiału, wzorcowo przygotowanego przez dwójkę historyków z IPN-u, Małgorzatę Ptasińską-Wójcik i Grzegorza Majchrzaka. Katarzyna Herbert wyznaje, iż nie zamierzała wcześniej zaglądać do IPN-owskich teczek, które są jej zdaniem świadectwem bolesnych chwil PRL-u i których treść była i jest źródłem licznych waśni i sporów. Do zmiany zdania skłoniły panią Herbert odmienne opinie na jeden z wcześniejszych tekstów poświęconych działaniom SB wobec poety. W wprowadzeniu czytamy:
po śmierci mojego męża doświadczyłam kilkakrotnie prób manipulowania faktami z jego życia i wypowiedziami. IPN otwarty jest dla pokrzywdzonych naukowców i dziennikarzy. Niestety również dla pseudonaukowców i pseudodziennikarzy żądnych sensacji, którzy nie wysuwają wniosków po wnikliwym zapoznaniu się z materiałem, lecz wykorzystują fragmenty wyrwane z kontekstu, by zilustrować nimi postawione wcześniej tezy. Żadna instytucja naukowa czy firma medialna, wydając legitymację swoim członkom i pracownikom, nie wystawia certyfikatów moralności. Wynikiem tych refleksji była decyzja podjęta wespół z pracownikami IPN o publikacji całości materiałów dotyczących jednej z operacji SB wobec Zbigniewa Herberta.
Herbert był kilkakrotnie obiektem zainteresowania bezpieki i kilkakrotnie prowadzono wobec niego różne operacje, głównie w latach 60. i 70. Jak pisze Katarzyna Herbert, jej mąż uważał, że nie trzeba odmawiać im rozmów, że trzeba mówić wymijająco, niczego nie podpisywać i rozmawiać o tych faktach z przyjaciółmi tak, aby wiedzieli, że jest się obiektem zainteresowania SB. Taka była w tamtych latach taktyka Herberta i dodajmy, kosztowała go ona wiele.
Mój mąż bardzo przeżywał te rozmowy, nie mógł traktować ich obojętnie. Były przyczyną jego złych stanów zdrowotnych. Może najbardziej przeżył spotkanie z panami w czarnych garniturach w hotelu Metropol w Warszawie wiosną 1969 roku, o którym pisał do Czesława Miłosza.
Zetknąłem się przeto z ludźmi Moczara i jest to formacja chłopsko-nacjonalistyczna, a zatem przerażająca. Interesowali się wieloma rzeczami, między innymi prądami trockistowskimi na zachodzie, ale głównie emigracją, którą najchętniej zwabiliby do kotła. Wypytywali także o ciebie, czy byś nie wrócił, a ja im streszczałem Dolinę Issy i analizowałem twoje wiersze, udając, że ich interesujesz jako najlepszy żyjący poeta Polski. Grałem głupca bez przyjemności. Stwierdziłem z przerażeniem, że się odzwyczaiłem, że nie bardzo potrafię spacerować z gównem na głowie i że jestem tchórzem, bo boję się o resztę życia. Odchorowałem to bezsenność, depresja, ale teraz jest już dobrze i pracuję.
W innym miejscu Herbert tak pisał do swoich przyjaciół.
Sporą część mego krótkiego pobytu w Ludowej spędziłem na rozmowach z łapsami. Informacje tylko dla was. W rezultacie nikogo nie wydałem, sam się wykręciłem sianem i kiedy zapowiadało się na serię seansów, odłączyłem się od nieprzyjaciela, ale wróciłem z dość nadszarpniętymi nerwami i teraz muszę się kurować. W naszym omówieniu nie będziemy cytować samych raportów bezpieki na temat poety. Przeczytać je bowiem trzeba w całości, tak jak zostały podane i krytycznie opracowane. Zachęcając do lektury, zwrócić uwagę chcielibyśmy jedynie na zderzenie bardzo specyficznego, bezpieczniackiego języka raportów z językiem, jaki znamy z twórczości poety. Jak trafnie piszą autorzy opracowania.
Wytwórcy raportów, czyli funkcjonariusze SB, przedstawiają w nich własną, subiektywną opinię odnośnie przebiegu rozmów z Herbertem. Raporty sporządzano na podstawie pisanych na gorąco notatek lub odtwarzane były z pamięci oficerów bezpieki. Wypowiedzi poety relacjonowano językiem funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, a nie ich dyskutanta.
Bez wątpienia opublikowane w ostatnich zeszytach historycznych opracowanie Ptasińskiej i Majszaka spełni zamiar pani Herbertowej i stanie się, jak czytamy w jej wprowadzeniu, nie tylko świadectwem pewnej epoki, ale także cennym przyczynkiem dla historyków literatury badających życie Herberta. Niestety, w kontekście ostatniej nieszczęsnej publikacji wprost, zamiar pani Herbertowej nie spełnił się. Spełniły się natomiast jej obawy dotyczące żądnych sensacji pseudodziennikarzy. Przypomnijmy raz jeszcze, że omawiany tekst ze 153 numeru zeszytów historycznych ukazał się w Paryżu dokładnie przed rokiem i że był omawiany wówczas w kilku polskich pismach. Najnowszy, 156 już zeszyt historyczny, otwiera kolejny przyczynek do historii wydawnictwa z Maison Lafitte. Od śmierci jego założyciela Jerzego Giedroycia minęło już 6 lat. 3 lata temu odeszła również jego najbliższa współpracowniczka Zofia Hertz. I jej właśnie poświęcony jest artykuł otwierający numer. Tekst Anny Olszewskiej, która od kilku lat zbiera materiały biograficzne dotyczące rodziny Herców, jest najpełniejszym jak dotąd opracowaniem poświęconym pani Herc. Co prawda ukazało się na jej temat sporo różnych wspomnień, przeprowadzono z nią kilka obszernych wywiadów, to jednak nikt wcześniej nie sięgnął do archiwów. Jak pisze Olszewska, wszystkie jej opowiadania zaciekawiały, ale jeszcze ciekawsze okazały się odszukane dokumenty. Można na ich podstawie sprostować kilka rzeczy dotyczących szczególnie okresu przedwojennego, jak choćby samą datę urodzenia, czy rozmaite informacje dotyczące najbliższej rodziny. Jej życie, pisze Olszewska, ukształtowało czterech mężczyzn. Ojciec, Ludwik Neuding, którego nieobecność w dzieciństwie nauczyła ją twardości i niespożytej wiary w samą siebie. Rejent Apolinary Karnawalski, którego propozycja pracy stworzyła młodą adeptkę sztuki notarialnej, pewną w swych umiejętności emancypantkę. Mąż Zygmunt Herc, który pokochał ją na całe życie, dając niezbędną siłę kobiecego poczucia bycia kochaną. Redaktor Jerzy Giedroyć, który uznał jej miejsce w tworzonym przez siebie Instytucie Literackim, określając sposób życia Zofii z kultury. Mówiono o Zofii Herc, że miała długie życie, a tak naprawdę, za własnym przyzwoleniem, dłuższe o rok. Pisano, że dokonała w życiu wyboru, a tak naprawdę wielu wyborów. Była krótkowidzem o dalekowzrocznym spojrzeniu na siebie. Kończy ten pieczołowicie i z pasją przygotowany tekst Anna Olszewska. Ponadto w najnowszym 156 numerze zeszytów historycznych znajdujemy jak zwykle mnogość ciekawych materiałów z różnych okresów historii Polski ostatniego stulecia. Resztę jednak z braku czasu jedynie tylko zasygnalizujemy. Beata Tarnowska opisuje mediację, jakiej podjął się Jerzy Zawiejski pomiędzy kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką. Naiwny i heroiczny. To wiele wyjaśniający tytuł tego artykułu. Z kolei Krzysztof Tarka na podstawie dokumentów IPN przedstawia kombinację operacyjną z udziałem Andrzeja Szczypiorskiego z 1955 roku, kiedy to ten później bardzo znany pisarz na zlecenie bezpieki ściągał z emigracji swojego ojca, członka władz PPS-u Adama Szczypiorskiego, ściągał do Polski. Bardzo ponura historia. Wspomnijmy jeszcze o ciekawych dokumentach z archiwów londyńskich i rzymskich. 15 rozmów ambasadora Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Pape z papieżem Piusem XII. Do druku podał i opracował Marek Kornat. I odnotujmy jeszcze wstrząsające wspomnienie Jadwigi Wełkanowicz pod tytułem Reiterada z ostatnich dni Hiszpańskiej Republiki.
Mówi Paryż, Radio France International. A teraz cofnijmy się o dwa miesiące i przypomnijmy refleksję Piotra Błońskiego na temat wystawy, która miała miejsce w Pałacu Tokijskim.
W góra obłość. W całym Paryżu rozwieszone są plakaty reklamujące wystawę w Pałacu Tokijskim, która nosi nazwę Ultra Peau, czyli ultra skóra. Plakat ten zdobi fotografia zgrabnej, nagiej dziewczyny w bardzo trudnej do opisania akrobatycznej właściwie pozycji. Opiera się ona na głowie i ramionach, wznosząc odwrócone plecami z 3/4 tors ku górze, ale z zawiniętymi znowuż ku ziemi nogami. Widoczny jest tylko fragment uda. Wszystko to razem tworzy zamykającą się w owalu formę i wygląda niemal jak abstrakcyjna rzeźba. Wystawa mieści się na piętrze zachodniego skrzydła Pałacu Tokijskiego, czyli na terenie omawianej tu kilkakrotnie witryny twórczości współczesnej. Została ona zorganizowana przy współpracy z firmą kosmetyczną Nivea, przy czym firma nie ograniczyła się tu do sponsoringu. Pokazane są dzieła kilkudziesięciu młodych artystów, którzy rozpracowywali na różne sposoby temat ludzkiej skóry, korzystając przy tym z doświadczeń firmy, jej dorobku naukowego i dokumentacji jej laboratoriów. Słowem, zasadniczy scenariusz narzuciła firma, nawet jeśli interpretacje artystyczne bywają dowolne. Mamy więc oprócz fotografii podkreślających faktury lub barwę skóry, serię dzieł łączących przedstawienia plastyczne z naturalnymi zapachami skóry w różnych sytuacjach psychofizjologicznych, inne przedstawienia w połączeniu z dobraną do nich muzyką, asamblaże przedmiotów, narzędzi i środków do pielęgnacji skóry, ewokacje skóry jako pokrycia, od dokumentów wideo na temat tatuażu, po montaże, na których wzór tapety ściennej na przykład przynosi się na ciało, albo ściana wyłożona rodzajem miękkiego materaca, który przy odpowiednim ruchomym oświetleniu ożywia się. Rozmaite dokumenty wideo, z których najciekawsze bodaj to obrazy autoportrety łazienkowe Izabelle Levnez, przeprogramowane w taki sposób, że obraz skóry i twarzy na przemian rozmydla się i wygładza, albo pejzaże Marc-Antoine Levala, który nakłada fotografie skóry pod mikroskopem na pejzaże arktyczne lub pustynne, a więc powierzchnia Ziemi przybiera wtedy dosłowną postać skóry. Wśród eksponowanych dzieł są także po prostu wybrane zdjęcie laboratoryjne, a osobno zapis instalacji w siedzibie firmy w Savigny Le Temple i dzieła wideo grupy artystów tzw. pawilonu, czyli grupy studyjnej Pałacu Tokijskiego, działającej obecnie pod kierunkiem Ange Lysia. Układ ekspozycji, a także prowadzące zwiedzającego teksty świadczą jednak, że scenariusz wystawy odpowiada logice firmy, która popisuje się swoim skądinąd bogatym i naukowo dobrze umocowanym doświadczeniem. Struktura tkanek, zapachy, funkcje skóry, mowa skóry i jej szyfry, skóra emocjonalna, skóra zmysłowa itd., itd. Tego rodzaju scenariusze właściwe są raczej wystawom nauki i techniki. Nic w tym nie ma zdrożnego. Co innego mnie niepokoi. Zwykło się chwalić wielki biznes za popieranie twórczości artystycznej czy wszelaki sponsoring. Częstokroć też firmy udostępniają swoje produkty jako surowiec do działań artystycznych. W tym wypadku przekroczona została jednak jakaś granica autonomii artystów. Naturalnie za ich zgodą. Mało tego, za zgodą organizatorów wystawy i prowadzących kształcenie studentów w pawilonie. W rezultacie jest na wystawie kilka dzieł rzeczywiście ciekawych, ale większość nie wykracza poza ramy ilustracji czy scenografii użytkowej i jakiekolwiek byłyby ich ambicje czy preteksty. Właśnie to, że kilkudziesięciu artystów zgodziło się, i to zapewne entuzjastycznie, na takie podejście, potwierdza wrażenie, jakie zawsze odnoszę na wystawach w witrynie twórczości współczesnej Pałacu Tokijskiego. Ta sztuka jest przede wszystkim tworzywem dla reklamy. Ci młodzi artyści sami nie produkują reklam, ale ich głównymi kibicami są tzw. creatives, czyli pracownicy reklamy, którzy w istocie nic nie tworzą, tylko zrzynają. Następuje niemniej jakaś interakcja między jednymi a drugimi, między sztuką a reklamą. Tutaj ten związek jest ewidentny.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
No tak, RFI. A naszą audycję zakończymy muzyką ze świata, którą przygotowała dzisiaj Agnieszka Kumor.
Niektóre rodzaje rumów są naprawdę bardzo interesujące, tylko trzeba później pamiętać, które. Ta jakże filozoficzna maksyma wyszła z ust Johnny'ego Deppa podczas kręcenia drugiej części Piratów z Karaibów. Film nosi tytuł Skrzynia u Marlaka. Na ekrany kin francuskich wszedł ten film 2 sierpnia. Na polskie ekrany 21 lipca. Miłośnicy przygód sprytnego kapitana Jacka Sparrowa i jego dwojga przyjaciół zostali z pewnością usatysfakcjonowani. Niesamowite pomysły reżysera Gora Averyńskiego, wspaniała przepuszczona przez sito delikatnego pastiszu i zawadiackiej fantazji gra aktorów, pasjonująca, trzymająca w napięciu akcja inspirowana morskimi powieściami w dawnym stylu, a wreszcie pamiętna sekwencja pojedynku na kole młyńskim kręcona przez 4 tygodnie. Twórcy Piratów dotrzymali słowa. Powstał niezwykle atrakcyjny film dla młodszych i starszych widzów. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Muzykę do pierwszej części filmu pisał Klaus Badel. Zaadaptował ją dla potrzeb filmu Hans Zimmer, który skomponował muzykę do drugiej części. Nie dysponujemy niestety płytą ze skrzyni u Marlaka, więc musimy się zadowolić klątwą czarnej perły. W obu przypadkach muzyka tworzy integralną część akcji filmu. Jak niektórzy z nas pamiętają, przynajmniej ci, których film porwał w swoje macki na kilka lat, część pierwsza trylogii, Klątwa Czarnej Perły, opowiadała o perypetiach kapitana Jacka Sparrowa, któremu inny pirat, Barbossa, skradł okręt tytułową Czarną Perłę, a następnie zaatakował miasto Port Royal i porwał córkę gubernatora Elizabeth Swan. Na wyspie Isla de Muerte na Karaibach doszło do ostatecznej rozgrywki protagonistów. Sprawa nie była łatwa, bowiem Barbossa i jego załoga po zachodzie słońca zamieniali się w armię żywych umarlaków. Naszym bohaterom udało się jednak przemóc klątwę ciążącą na ukrytym skarbie, który padł łupem pirata. Narzeczona została odbita, choć już przez nowego narzeczonego Sparrow odzyskał czarną perłę i wszystko miało się już toczyć dobrze na tym najlepszym ze światów. Tyle, że jak dowiemy się z drugiej części, młodych kochanków za pomoc kapitanowi czarnej perły czeka nie ślub, a stryczek. Umarlaka. Druga część trylogii z Karaibów kręcona była jednocześnie z trzecią, Na krańcu świata, która wejdzie na ekrany w maju przyszłego roku. Tytułowa skrzynia to właściwie szkatułka, w której Davy Jones, okropny pirat umarlak o brzydkiej twarzy ośmiornicy i potworze karaku o nieprzyjemnym oddechu na swoich usługach, zamknął swoje serce. Klucz nosi na piersi i niełatwo go pokonać. Złośliwy Ross stawia na jego drodze Jacka Sparrowa, który ma w stosunku do niego niespłacony dług. Jones sprowadził kiedyś dla niego perłę z głębiny mórz, w zamian za co Jack zgodził się mu oddać swą duszę, a dziś ani myśli spłacać dług. Na domiar złego Jackowi zagraża także Lord Cutler, zaprzysięgły wróg wszelkich piratów. Skrzynia Umarlaka zdobyła do tej pory bardzo dobry wynik oglądalności na rynkach poza USA. Film zarobił 524 miliony dolarów, razem z rynkiem amerykańskim 924 miliony, czyli już czterokrotnie przekroczył swój budżet. Najlepiej film radzi sobie w Hiszpanii i Francji. kompozytor muzyki do najnowszej części, Hans Zimmer, urodził się we Frankfurcie nad Menem, ma 49 lat, jest żonaty z żoną Suzanne, mają czworo dzieci. Podobnie jak autor zdjęć urodzony w Polsce Dariusz Wolski, mają zapewnioną pracę także przy trzeciej części Piratów na krańcu świata. Kapitana Jacka Sparrowa, młodą parę Willa Turnera i Elizabeth Swan, kapitana Barbossa i wielu innych protagonistów. Filmu z wielką przyjemnością odnajdziemy już za kilka miesięcy. Skull and Crossbones z filmu, pierwszej części filmu, muzyka Klaus Badelt.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.